która jest diakonisą zboru w Kenrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusie w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla was się natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, którzy już przede mną byli chrześcijanami. Pozdrówcie Empliata, umiłowanego mojego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Erystobula. Pozdrówcie Herodiana, rodaka mego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, a należą do Pana. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Neurusza i siostrę jego Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Mnóstwo imion, prawda? A pomyślcie sobie, że to są wasze imiona. Jakie to by było miłe, gdyby apostoł narodów tak pisał o nas. I o każdym wiecie, 2-3 słowa i takie ciepłe pozdrowienia. A pomyślcie o tym, jakby tak pisał o nas Jezus, pisząc list do zboru. Prawda? To chyba przychodzi z wiekiem, że człowiek coraz bardziej zwraca uwagę na imiona w Biblii. Muszę wam powiedzieć, że zazdrością zawsze myślałem o tych najnudniejszych obszarach Biblii, a więc wszystkich tych genealogiach. Wielu ludzi się wyłożyło, czytając Pismo Święte, właśnie w tym miejscu. Zatrzymywali się, po prostu nie mogli przebrnąć. Genealogia za genealogią, genealogia za genealogią. Po prostu ten zrodził tamtego, żył tyle lat, tamten zrodził tamtego, żył tyle lat, umarł i tak dalej. Po prostu. Ale pomyślmy sobie o tym, jak byśmy czytali te historie, gdybyśmy widzieli w nich naszego pra-pra-pra-pra-pra-ojca. Gdyby one mówiły o naszej linii, o naszym rodzie. I byśmy wiedzieli, że o, tu jest, to jest moja historia. Biblia mówi o mnie, ale chcę ci powiedzieć, że Biblia mówi o tobie. Ponieważ jest powiedziane, że od kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, stałeś się częścią tej historii. I twoje imię jest również zapisane. I Chrystus cię dobrze zna. I gdyby pisał list do naszego zboru, napisałby o tobie. Pytanie tylko, co? Co napisałby o mnie? To byłaby szczera prawda. Łaska i prawda razem. Co by Jezus o nas napisał? A ten dzisiejszy fragment jest jednym z moich ulubionych rozdziałów w Biblii, kiedy myślę właśnie o różnych ludziach, ponieważ pokazuje, że ci, którzy się trudzą, nigdy nie będą zapomniani. Prawda? To bezbożny niesprawiedliwy, myślę w przypowieściach Salomona jest tak napisane, że pamięć o nim przepada, ale nie o sprawiedliwym, nie o pobożnym, nie o tym, który trudzi się w Bożym dziele. Nikt z nich pamięć o nim nie przepadnie. Niezwykłe jest również to, że w tym rozdziale jest około 36 imion. I aż 7 lub 8 to są imiona kobiece. Tak, a to, siostro, nie takie pewne. Bo to jest sprawa cały czas dyskutowalna, niestety. Chciałbym, żeby to było takie oczywiste, ale to jest prawda, bo Junia jest takim dyskutowalnym imieniem. Czy to była kobieta, czy to był mężczyzna? Tak. Tak, tak, bracie Rafale, uwierz mi, to nie jest taka oczywista sprawa. Natomiast, to znaczy nie wiem kto, czy brat Rafał ma wątpliwości, czy siostra Iza. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że przynajmniej dwóch ojców Kościoła, Ambroży i Chryzostom, oni twierdzili, że to była kobieta. To jest ważne. W tej całej dyskusji, to nie na dzisiaj temat, ale ważne, ponieważ w stosunku do Andronika i Junii jest użyte określenie apostołowie. Zaszczytnie zdani w gronie apostołów, co by znaczyło, że są przedniejszymi w gronie apostołów, czyli jednymi z lepszych apostołów. Ale to nie na dzisiaj. Do tego tematu niedawno zupełnie poruszyliśmy z siostrą Izą w takiej ciekawej naszej rozmowie i dyskusji. I to też mnie Iza zachęciło, żeby tam parę rzeczy po prostu przyjrzeć się temu. Dobrze. Jakie imiona żeńskie? Zaznaczyłem sobie w tym rozdziale pod K, a więc Febę. Dzisiaj o niej będziemy mówili, o Febę. Słuchajcie, ale kobieta. Potem oczywiście Pryska lub Pryscylla, jak kto woli. Maria. No, jeżeli byśmy się zgodzili, Junia oczywiście również. Idziemy dalej. I jeżeli dobrze widzę, światło jest słabe i jestem przerażony. Tryfena oraz Tryfoza, werset 12, oraz Persyda. Później mamy oczywiście Julię, jak pięknie nazwał nasz brat Rafał z siostrą Anetą, swoją córkę. Prawda? I ktoś jeszcze? Wygląda mi na to, że to wszystko. Jak, jak? W którym wersecie? I siostry jego. Mhm, dobrze. Ale nie mamy tam imienia. Czy mamy? Nie mamy. No to właśnie dlatego mówiłem, że ilość imion mi się by nie zgadzała. Dobrze. Ale jest siostra. A dzisiaj chcemy mówić o Febie. Paweł, opisując ją, użył trzech określeń. I tytułem mojego dzisiejszego kazania jest Feba, siostra w Chrystusie, diakonisa zboru oraz patronka, która wielu ludziom udzieliła pomocy. Ej, jacie, jakie piękne rekomendacje, wręcz niesamowite. Co wiemy na temat Febe? Może przeczytajmy jeszcze raz te dwa pierwsze wersety, dobrze? Rozdziału 16. Polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, tak tłumaczy nasza Biblia, ale de facto, tam jest użyte słowo, bo i ona była dla wielu patronką, również i mnie samemu. Co wiemy na temat Febe? Z Koryntu wyrusza do Rzymu. A ponieważ nie tak łatwo, wiecie, było dostać się czy wejść w głębsze relacje z Kościołem, bo to były takie niebezpieczne czasy, potrzebne były co? Referencje, rekomendacje. I apostoł Paweł pisze, te dwa wersety to są właśnie takowe referencje odnośnie osoby Febę. I co on pisze? Polecam wam Febę. Czyli dobrze zrobicie, jak ją przyjmiecie. Jak ją przyjmiecie, to zobaczycie po prostu, jak to ubogaci wasz zbór, waszą wspólnotę. Bo właśnie takie było życie Febe w Koryncie. Zobaczcie, mówiliśmy ostatnio o takiej praktycznej rzeczy, kiedy ludzie jeżdżą. Czasy, kiedy jeździmy za chlebem, mówiliśmy o tym, jak ważne jest szukać zboru. A teraz chcę wam powiedzieć, czemu ważne są referencje. I my coś podobnego robimy również. To się nazywa świadectwo członkostwa. Kiedy ktoś wyjeżdża z miasta typu z Białegostoku i jedzie gdzieś tam dalej, powiedzmy, że dalej, no bo w Warszawie to się wszyscy znamy, Białystok, Warszawa, ale powiedzmy, że jedzie, proszę? No to Katowice, no, ale powiedzmy, że za Pragę Czeską, to już jest tam, prawda? Daleko, już tam raczej się nie znamy z nimi. No i słuchajcie, co się robi? Otóż, jak taki człowiek zmienia miejsce zamieszkania, przychodzi nasz członek zboru i prosi o świadectwo członkostwa. I takie świadectwo jest mu wystawiane. W tym świadectwie są bardzo ważne rzeczy. Ktoś, kto nie wie, o co chodzi, nawet nie wie, jak tam są informacje ważne dla kogo? Dla pastora zboru, do którego ta osoba jedzie. Tam jest data wystawienia. Dlaczego data wystawienia jest ważna, jak myślicie? Bo tak po prostu takie biurokratyczne podejście? Nie. To komuś, kto się orientuje w temacie, mówi, kiedy ta osoba wystąpiła o to zaświadczenie i ile czasu upłynęło, zanim to zaświadczenie wpłynęło do czyichś rąk. A czasami się zdarza, że przyjeżdżają ludzie, dają nam zaświadczenie z datą 5 lat wsteczną. Co mi to mówi jako pastorowi zboru? Że ten człowiek przez 5 lat gdzieś się błąkał. Nie przywozi mi świadectwa członkostwa ze zboru z ostatniego roku. On mi przywozi świadectwo, że zabrał to członkostwo 5 lat wcześniej i nigdzie do tego czasu członkiem nie był. Czy to jest istotna informacja, jak myślicie? Bardzo ważna informacja, która wiele mówi na temat dojrzałości i stanu duchowego tego człowieka. Jest inna bardzo ważna informacja na takim zaświadczeniu. Powiem wam jaka. Zaświadczenie wydaje się celem i dwukropek. I kiedy tam jest napisane przeniesienia członkostwa do zboru tego i tego, to wiadomo, że ta osoba, kiedy przyszła po to świadectwo, ona już wiedziała, dokąd idzie i dlatego zabrała swoje członkostwo ze swojego zboru, aby pójść do konkretnego zboru, ponieważ świadomie go wybrała. Mówi to nam o świadomości, odpowiedzialności człowieka wierzącego, świadomym wyborze. A jeżeli jest tam jakakolwiek informacja, na przykład, że to było świadectwo wydane z myślą o przeniesieniu do innego zboru, nam pokazuje, że coś się wydarzyło. A co się wydarzyło, bracie, siostro, w tym czasie? W końcu jest telefon pastora zboru. Mogę zadzwonić i powiedzieć, pastorze, co mógłbyś mi powiedzieć o tej osobie? I słuchajcie, po co to wszystko? No tak było też w czasach apostoła Pawła. Referencje są bardzo ważne. Jaka to jest osoba? Co jest jej potrzebne? I właściwie co wnosi w życie zboru? I stąd chciałem dzisiaj taki bardzo praktyczny element poruszyć, ponieważ to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i wiele mówi o człowieku. I zobaczcie, Febe, kiedy opuszcza Korynt, wie, dokąd jedzie. Jedzie do Rzymu. I prosi Pawła o referencję. I to są mocne referencje, wcale nie grzecznościowe. Chodziła na nabożeństwa, prawda? Widziałem ją, siedziała w ławce. No to są bardzo mocne referencje, które nam mówią coś o człowieku. No dobrze, ale skończmy z tymi referencjami. Ale moje pytanie jest, co znalazłoby się w twoich referencjach, w moich, gdybyśmy jechali gdzieś indziej? Co zostałoby napisane? W jaki sposób byłbyś polecany? Jako kto? Jako kto? Paweł w tych referencjach pisze o Febie, używając trzech określeń. Siostra w Chrystusie, diakonisa zboru i patronka. I wydaje się, że robi to w tym celu, ponieważ ona jedzie do Rzymu dokładnie po to, aby być patronką dla innych. Zaraz wam wyjaśnię, co się kryje pod słowem patronka. Ale pamiętacie, Pryscyla Akwila, opuszczają Rzym, przyjeżdżają do Koryntu, jaki mają dom? Otwarty. Z Koryntu przenoszą się do Efezu, jaki mają dom? Otwarty. A jeszcze dowiadujemy się z 1 listu do Koryntian 16:19, że już w Efezie, w ich domu był zbór. A potem z Efezu jadą do Rzymu, jaki mają dom? Otwarty. I co się dowiadujemy, kiedy Paweł pisze list do Rzymian? Pozdrówcie zbór, który jest w ich domu. Więcej, nie skończyliśmy tej historii ostatnio, bo jeszcze potem okazuje się z drugiego listu do Tymoteusza, że oni są z powrotem w Efezie. I możemy być jak, czego pewni? Że oni mają jaki dom? Otwarty. A teraz co się dowiadujemy o Febie? Ona była patronką w Koryncie i jedzie do Rzymu, aby tam również być patronką. Słuchajcie, co jest tym takim naszym powołaniem od Pana? Co jest takim dziełem, do którego Bóg nas powołuje, że gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, to ta historia będzie miała swój ciąg w tym miejscu, swoją ciągłość. Kim jesteśmy? Jest pytanie podstawowe. Kim jestem w Jezusie Chrystusie? Dobrze. A więc Febe do Rzymu przyjechała z Koryntu. Kim była w Koryncie? Pierwsze określenie, w Koryncie była przede wszystkim siostrą w Chrystusie. O, to tam. Nie. To jest piękne określenie. Nie wiem, czy wiecie, ale w Nowym Testamencie rzadko pada określenie siostra w Chrystusie. Z reguły bracia w Chrystusie pada. Ale apostoł Paweł tutaj celowo używa terminu siostra w Chrystusie, aby dać wyraz temu, że Febe prawdziwie była zrodzona z Ducha Świętego, była prawdziwą chrześcijanką i jej życie o tym mówiła, była integralną częścią zboru, bardzo wartościową częścią tego zboru, bardzo wartościowym członkiem tego zboru. Że to aż zasługiwało na podkreślenie siostra w Chrystusie, siostra w Chrystusie. A więc, z jednej strony jesteśmy kimś, wiecie, w tym świecie, zawodowo. Ale w przypadku Feby, Paweł wie, że to jest dla niej ważne, on przede wszystkim podkreśla jej tożsamość w Chrystusie i mówi siostra w Chrystusie. Niesamowite. Dopiero na końcu powie, kim jest według, w tym powiedzmy wymiarze zawodowym, ale my powiemy o tym na drugim miejscu. Dobrze, nie będziemy mówili na końcu, ale teraz. Posłuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie sytuację, o niej niedawno mówiliśmy, jak ważne również dla Jezusa była ta duchowa rodzina. Przyszła do Niego rodzina fizyczna i powiedziano Mu, matka Twoja, bracia Twoi czekają na zewnątrz. A On rozejrzał się wtedy po wszystkich, którzy byli w domu i powiedział, moją matką i braćmi są ci. Słuchajcie, nie powiedział o swoich uczniach. Nie powiedział, nie wskazał konkretnej osoby, tylko powiedział tak. Ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego, który jest w niebie. To jest moja matka, to są moi braci i oni są naprawdę dla mnie bardzo ważni. I myślę, że tak samo było w przypadku Febe. Dlatego Paweł podkreśla coś, co myślę, że dla niej jest bardzo ważne. Kiedy pisał to, to myślę, że Febe się uśmiechnęła. Siostra w Chrystusie. Prawda? Trzecia rzecz, którą porusza, ja chciałbym ją na drugim miejscu powiedzieć, ze względu na konstrukcję tego kazania. On napisał, że ona jest patronką. Do momentu, kiedy Paweł pisze te referencje, ona jest patronką. I teraz tak. Taki tytuł nosili jedynie znamienici obywatele miasta, którym powierzono pieczę nad cudzoziemcami przybywającymi do miasta. A więc to byli tacy patroni, którzy roztaczali opiekę nad cudzoziemcami przybywającymi do miasta. Opiekę prawną i wszystko, co się z tym wiązało. A Kenrak to jest port Koryntu. I właśnie Febe w tym miejscu po prostu była osobą, która roztaczała opiekę nad tymi, którzy przyjeżdżali. A słuchajcie, no, my byśmy dzisiaj polecieli, no nie wiem, no weźmy takie miasto, jakiekolwiek. Weźmy daleko, za kałużę, Nowy Jork. Wysiadasz na lotnisku i co? I koniec świata, lotnisko ogromne. Jak stąd wyjść? Jak zacząć życie? I trzeba było się skontaktować właśnie z Febę. Febę pomoże w tej sytuacji. Tak sobie pomyślałem, że być może właśnie z jej pomocy skorzystał Paweł, kiedy przybył do Koryntu. Takie duże miasto. Może to Febę skojarzyła go z Pryscylą Akwilą. Macie ten sam zawód, powinniście sobie jakoś tam poradzić wtedy, prawda? Wszystko jakoś tak się wydaje zupełnie, zupełnie naturalne i prawdziwe. Z tego, co pisze Paweł, on również skorzystał z jej pomocy. I była ta pomoc nie do przecenienia, ona również była jemu pomocna. A tak swoją drogą, bracie, siostro, w jaki sposób wykorzystujesz swój zawód, aby budować Królestwo Boże? Ona była z nadania patronką. To był, wiecie, zaszczyt w mieście, pełnić taką funkcję. Ale ona tą funkcję wykorzystywała jako siostra w Chrystusie, jako córka Boża. Moja znajoma opowiedziała mi, w jaki sposób, słuchajcie, jej znajomy trafił po raz pierwszy na grupę biblijną. Otóż, posłuchajcie, trafił poprzez swojego lekarza. Tenże lekarz, bardzo ceniony tam w okolicy, to jest w Stanach, przyjmował ludzi, oczywiście leczył ich, a ponieważ był ceniony za fach oraz mądrość, to ten człowiek akurat zaczął chodzić do niego. I co zobaczył na tablicy ogłoszeń? Zobaczył na tablicy ogłoszeń, iż on, ten lekarz, prowadzi grupę biblijną w te i te dni w takim takim miejscu. I wyobraźcie sobie, że on w ten sposób po raz pierwszy trafił na grupę biblijną. Na tablicy ogłoszeń zobaczył informację, że jego lekarz prowadzi grupę biblijną, więc pomyślał, zainteresuję się i pójdę. I w ten sposób po raz pierwszy otworzył Biblię i świadomie studiował ją. Więc Febę, ona do czasu, kiedy Paweł pisze referencję, jest patronką. Pomogła wielu i swoim, i nie swoim. A w jaki sposób my wykorzystujemy tą przestrzeń zawodową naszą? W jaki sposób wykorzystujemy do budowania Królestwa Bożego? W życiu zawodowym i społecznym Febę była patronką, jednak po przekroczeniu progu zboru po prostu była siostrą w Chrystusie. Wiecie, to jest niesamowite, bo niektórzy nawet zboże każą do siebie mówić per panie taki czy owaki. Natomiast Febę była siostrą w Chrystusie. Nie dała się w ogóle poznać, że była jakąś inną, wyniosłą osobą, tą, wiecie, z górnych sfer. Po prostu była siostrą w Chrystusie. Niesamowita cecha kobiety, która mogła oczekiwać, wiecie, traktowania. Cóż ona będzie siadała? Przecież w zborze w Koryncie tak było. Ci lepsi, zamożniejsi siadali sobie razem, jedli, pili, nie zważając na tych, którzy nic nie mieli, ale Febę taka nie była. To nie był jej styl bycia. Ona po prostu była siostrą w Chrystusie. Nie pogłębiała podziałów, raczej kojarzyła ludzi. Miałem okazję studiować zaocznie na chacie i tam taką osobą, zresztą moim też promotorem, był profesor Tadeusz Zieliński, skądinąd świadomie wierzący chrześcijań. I oczywiście nigdy mi nie przyszło na myśl, żeby do niego mówić, Tadeuszu, wiecie, na spotkaniach zawsze mówiłem, panie profesorze, ale on mnie kiedyś wziął i mówi, hej Marcin, znamy się, jesteśmy tutaj z jednego kościoła, nie mów tak do mnie, jesteśmy braci. Więc ja powiedziałem, dobrze, jak będziemy sam na sam, to będę do ciebie mówił, Tadeuszu, ale jak będziemy, wiecie, w gronie innych osób, to ja nie myśl, że powiem do ciebie po imieniu, profesorze będę mówił. Ale on powiedział mi, jestem twoim bratem w Chrystusie, mówiąc w ten sposób. Pomyślałem sobie, niezwykły człowiek. Niezwykły człowiek. I w końcu, a u Pawła to było na drugim miejscu, Febę była diakonisą. Wow. diakonisu zboru w Henrach. I posłuchajcie, chciałbym, żebyśmy zajrzeli w to miejsce, ponieważ wobec diakonów i diakonis były jakby dwie listy kryteriów. Weźmy tą pierwszą z Dziejów Apostolskich. 6 rozdział. Werset 2 i 3. Wtedy 12, Dzieje Apostolskie 6, 2, 3. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Więc pierwsza rzecz, serce sługi, usługiwać przy stole, tak? Lub po prostu usługiwać, bo niekoniecznie przy stole można było. Tu akurat chodziło o tę usługę przy stole w stosunku do wdów, ale chodziło o usługiwanie, bo diakon to był ktoś odesłany do konkretnej posługi. To była jego posługa. I teraz, upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, a więc oprócz tego, że masz serce sługi, cieszysz się zaufaniem w całym Kościele, pełnych Ducha Świętego i mądrości. Taka najprostsza lista kryterium wobec diakonów i diakonis. Serce sługi. Po drugie, cieszący się zaufaniem osoba, pełna Ducha Świętego i mądrości. A teraz zobaczmy, że w Kościele usługiwali oczywiście diakoni, diakonise. 1 Tymoteusza otwórzmy. To jest druga lista kryteriów. 1 Tymoteusza 3:8-13. 1 Tymoteusz 3:8-13. Również diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, nie chciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Podobnie kobiety. I jest tutaj mowa po prostu podobnie diakonise. Zwróćcie uwagę, że o ile w przypadku Pawła były to takie stwierdzenia przeczące, to tutaj będą stwierdzenia, jak to powiedzieć, tam przecząca tutaj, pozytywne, prawda? Powinny być poważne, nieprzewrotne. Tam mieliśmy jakie? Nie dwulicowe. Tutaj mamy trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi, domami swoimi, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. W Kościele mieliśmy diakonów i diakonisę. Lista była bardzo zbliżona. Można by powiedzieć, były to osoby po proste, godne zaufania, które przeszły próbę i okazały się być osobami, jeżeli można tak powiedzieć, nienagannymi. Po prostu głęboko pobożnie, głęboko pobożnymi. Taka właśnie była Febe. Będąc diakonisą w zboru w Kenrach. I oto, słuchajcie, przychodzi dzień. Nie wiemy z jakiego powodu, ale okazuje się, że jest potrzebna gdzie indziej. W Rzymie. Mieszkała w Koryncie. Miała tam pozycję. I oto jedzie, być może ona właśnie wiezie list do Rzymian, do Rzymu. List apostoła Pawła. Ale jedzie znowu z jednym zamysłem, aby pomóc wielu. Bo tam być może jej pomoc jest bardziej już potrzebna niż w tym zborze, czy w tym mieście, w którym była, może ktoś inny znalazł się. Drodzy, Pryscyla i Akwila mieli otwarty dom. I właściwie, gdzie się nie pojawili, w tym domu był Kościół. Febe była siostrą w Chrystusie, diakonisą zboru i patronką. A jakie by były nasze referencje, które zostałyby wystawione? Pytanie, z kim jesteśmy kim staliśmy się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I jakie to jest dzieło Boże związane z naszym życiem. Amen.